studiu Radia Kraków wicekurator Małopolski, pan Artur Pasek. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
I przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa, przewodniczący Mateusz Gmer, uczeń 5 Liceum Ogólnokształcącego, trzecia klasa. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I wiceprzewodnicząca Justyna Wojtas z 16 Liceum Ogólnokształcącego, tegoroczna maturzystka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznę od takiego pytania skierowanego do pana kuratora. Czy rozumie pan obawy hierarchów kościelnych, którzy bardzo ostro i w taki kategoryczny sposób zaatakowali edukację zdrowotną w polskich szkołach? Ja przeglądałam programy do poszczególnych klas, założenia i mam takie wrażenie, że one są przygotowane naprawdę z dużą klasą, z dużą powściągliwością i też z szacunkiem dla różnych poglądów.
Każdy, kto przeczytał podstawę programową, choć nie jest fachowcem, na pewno by się nie wypowiedział w taki sposób jak niektórzy biskupi. To jest niestety gra na emocjach i mówienie o mitach, a nie o faktach. Bo ja czytałem tą wypowiedź, zderzyłem to z tym, co jest w podstawie programowej i tych elementów nie znalazłem. W związku z tym uważam, że jest to świadome bądź nieświadome, ale wprowadzanie w błąd. I po to też wymagamy od dyrektorów, żeby odbyły się spotkania informacyjne z nauczycielami tego przedmiotu, z rodzicami oraz z uczniami, żeby wyjaśnić, co faktycznie jest na tym przedmiocie. I jeśli mowa o dzieciach 10 czy 12-letnich i ich seksualizacji, to tego w ogóle nie ma w podstawie programowej w szkole podstawowej, więc naprawdę rozmawiajmy o faktach.
W ubiegłym tygodniu i w tym tygodniu odbywają się zebrania z rodzicami, takie na początek roku szkolnego, na których wychowawcy mają porozmawiać z rodzicami właśnie na temat tych zgód, a właściwie nie zgód, tylko pism o wycofaniu, o nieudzieleniu zgody na uczenie się przez dziecko, o nieuczestniczenie w zajęciach edukacji zdrowotnej. Do 25 września należy takie pisma złożyć, jeżeli ktoś chce wypisać dziecko. A jakie jest stanowisko młodzieży? Licealnej młodzieży.
Tak, no to u mnie w szkole na przykład w ogóle nie poruszyliśmy nawet jeszcze tego tematu. Ja byłam pewna, że to jest jakiś taki dodatkowy przedmiot, a tu się dowiaduję, że to powinno być zrealizowane w każdej szkole. Ani wczoraj na zebraniu z rodzicami, ani w klasie nie rozmawialiśmy nawet o tym. Rozmawialiśmy o tym jedynie tak między sobą, bo chciałam poznać tak opinię osób w klasie, w szkole i raczej wszyscy są jednak przeciwko. Przez złe doświadczenia z WDŻ-tem w podstawówce albo też na tłoku godzin, bo jednak mamy dość dużo tych godzin. Teraz też klasa maturalna i no, musimy się jednak skupić na maturze i na takiej nauce innych przedmiotów.
Ja się może wtrącę. Ten przedmiot tak został ustawiony w planach nauczania, że jego w klasie maturalnej nie będzie. Być może dlatego nie było dyskusji na ten temat u was, jeśli to jest najstarsza klasa w szkole.
Bo rzeczywiście wzięto pod uwagę to, że klasa maturalna
tak,
musi się
tak
skupić
na. Tak samo jak w szkole podstawowej,
maturze.
Tylko pół roku, pierwsze pół roku ósmej klasy.
Tak jest. U mnie w szkole wygląda sytuacja troszeczkę inaczej. Tak jest, dokładnie. To znaczy wszystko się wyjaśni, że tak się wyrażę, we czwartek, dlatego że wtedy mamy pierwsze zebrania z rodzicami i wtedy już te deklaracje o kontynuowaniu nauki edukacji zdrowotnej, czy też wypisaniu dziecka się pojawią. Natomiast muszę przyznać, że sam temat, sam program nauczania czy sposób organizacji edukacji zdrowotnej budzi, szczerze powiedziawszy, moje bardzo duże obawy. Po pierwsze, ze względu na sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych. Tutaj trzeba powiedzieć, że było wysłuchanie publiczne, natomiast nie było wysłuchania społecznego. Czym to się różni? Były zaproszone do wypowiedzi na temat tego programu organizacje społeczne, organizacje pozarządowe. Nie było konsultacji społecznych w Sejmie, gdzie mógł się wypowiedzieć każdy. Druga kwestia to jest kwestia ta, która pojawia się już w liceach, czyli kwestia edukacji seksualnej. Ja jestem zdania, że jest to temat, który po pierwsze ingeruje czy porusza sfery związane z naszą prywatnością, z naszą intymnością. Ja osobiście jestem zdania, że nikt poza moimi rodzicami, którzy znają mnie najlepiej i wiedzą z jaką odpowiednią delikatnością do tego podejść, nikt poza nimi nie powinien wtłaczać mi do głowy wiedzy na ten temat. Z tegoż względu iż w 30-osobowej klasie nie można wymagać od najlepszego pedagoga podejścia indywidualnego do ucznia. To jest bardzo duża obawa, która się pojawia. Inna kwestia to są również kwestie prawne związane z tym, co z zajęciami, które odbywają się do 25 września, dlatego że stanowisko Ministerstwa Edukacji jest takie, że do 25 września każdy uczeń, niezależnie od tego, kiedy rezygnacja rodziców czy jego samego wpłynęła, powinien na te zajęcia uczęszczać. Natomiast w rozporządzeniu mamy jasno napisane, że jest ono dobrowolne. To się pojawiło również w rozmowach z Ministerstwem Edukacji. Ja tam dzwoniłem i muszę powiedzieć, że z taką odpowiedzią taką odpowiedź dostałem. Kolejna kwestia, no to jest pytanie, który nauczyciel powinien uczyć tego przedmiotu, ponieważ jest to tak interdyscyplinarne i zawiera tak naprawdę elementy z bardzo, bardzo wielu podstaw programowych innych przedmiotów, takie jak biologia, jak po części geografia w kwestii klimatu, jak po części informatyka w kwestii dotyczących cyberbezpieczeństwa, że no pytanie, kto ma tego uczyć? Biolog, geograf, informatyk? No zgodnie z tym rozporządzeniem, które mamy, może tego uczyć nawet farmaceuta czy lekarz dentysta, który ma kurs pedagogiczny. No, wątpię, żeby jakikolwiek lekarz dentysta miał takowy kurs, może poza pewnymi wyjątkami. Natomiast uważam, że no nie jest to odpowiednia osoba, żeby poruszać wszystkie tematy, które są w edukacji zdrowotnej. Stąd moje bardzo duże obawy. No tu też wchodzi kwestia tego, iż jest to kolejny dodatkowy przedmiot nam dokładany. I z jednej strony widzimy pewne starania ministerstwa, żeby tym uczniom ulżyć, czy próby wprowadzania pewnych rozwiązań, jak na przykład likwidacja prac domowych w klasach 4-8, co no nie przyniosło oczekiwanych skutków, a wręcz przeciwnie, okazało się dużym, kolokwialnie mówiąc, niewypałem, ale również reformy podstawy programowej, na przykład wycinanie lektur z języka polskiego, co również miało w jakiś sposób odciążyć uczniów, ale obawiam się, że w momencie, w którym dodajemy im kolejny przedmiot, który będzie realizowany w wymiarze godzinowym dwukrotnie większym niż WDŻ, no niestety to wszystko spełznie na niczym i spowoduje, że uczniowie będą jeszcze bardziej dociążeni.
To teraz damy czas panu kuratorowi, żeby przemyślał te argumenty Mateusza i wrócimy do rozmowy za kilka minut. Wracamy do rozmowy o edukacji zdrowotnej w studiu Radia Kraków. Wicekurator Małopolski pan Artur Pasek i młodzież z Młodzieżowej Rady Krakowa, przewodniczący Mateusz Gmer i wiceprzewodnicząca Justyna Wojtas. Mateusz Gmer przed chwilą podniósł taki bardzo znaczący argument, rzeczywiście dający do myślenia, że edukacja zdrowotna jest przedmiotem interdyscyplinarnym, zakładającym kompetencje w bardzo wielu dziedzinach. A gdzie znaleźć nauczyciela, który będzie świetny i z informatyki, i z biologii, i jeżeli chodzi o kwestie wychowania też takiego fizycznego, znał się na rzeczy?
Generalnie gratuluję argumentów, bo rzeczywiście wiele z nich wymaga przedyskutowania, zaczynając od pytania pani redaktor. To jest przedmiot interdyscyplinarny, holistyczny. I to jest przedmiot, który wytycza kierunek, jak powinna być realizowana edukacja w XXI wieku. Właśnie w sposób komplementarny, taki, który nie będzie różnicował tak bardzo ostro fizyki, biologii, historii, a języka polskiego, tylko będziemy łączyć te elementy, które wzajemnie na siebie nachodzą.
Mogę przeczytać, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, założenia programowe.
Bardzo proszę.
Program oparty jest na czterech filarach. Świadomość ciała, równowaga psychiczna, tożsamość i duchowość, więź z drugim człowiekiem i społeczeństwem. Uczy, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale również umiejętność życia w zgodzie z własnym wnętrzem, wartościami i w odpowiedzialnych relacjach z otoczeniem.
I jeśli mówimy o wartościach, no to nie możemy abstrahować od tego, że mamy różnego rodzaju uwarunkowania psychiczne. Mamy coraz więcej problemów z fizycznością, z taką presją zewnętrzną, środowiskową. Przenosimy się do internetu i zdrowie psychiczne wiąże się z tym, co się dzieje w internecie, a ma przełożenie także na taką działalność społeczną pomiędzy ludźmi. Dlatego ten przedmiot tak został pomyślany i głęboko wierzę w to, że to jest trafne. Natomiast tak, macie rację, że do tego potrzeba nauczycieli, którzy będą potrafili poprowadzić to w sposób nowoczesny. macie złe doświadczenia, jak rozmawialiśmy z prowadzenia WDŻ-u, bo trzeba te treści połączyć. Są studia doskonalące, które, na które nauczyciele się zapisują. W czasie wakacji trwały specjalne kursy doszkalające dla tych nauczycieli, którzy tego przedmiotu się podejmują. Docelowo mają to być nauczyciele, którzy będą się specjalizować w prowadzeniu tego przedmiotu. Więc myślę, że prawda gdzieś leży po środku, tak? Zawsze na końcu jest człowiek, który albo potrafi to dobrze przeprowadzić, albo też nie. I odwołując się jeszcze do twoich doświadczeń odnośnie rodziny. Życzyłbym sobie, żeby wszyscy uczniowie mieli takich rodziców jak ty, którzy potrafią zrozumieć twoje obawy, lęki, że masz odwagę się ze wszystkim zwrócić do nich. Niestety nie można tego zakładać w 100%. Mamy szereg doświadczeń, które wskazują na to, że tylko szkoła jest miejscem, w którym zdobędą wiedzę, a nie mity na temat problemów, z którymi się młody człowiek spotyka. Jeśli rodzice nie pomogą, no to pozostają właśnie na przykład media społecznościowe.
Ja zacytuję tutaj jeszcze słowa pani kurator małopolskiej, pani Gabrieli Olszowskiej, że szkoła ma edukować, rodzina ma wychowywać, a to jest edukacja zdrowotna, czyli wiedza.
Znaczy nie ma nic złego w wiedzy, tak? Jeśli ktoś się boi wiedzy, no to znaczy, że chciałby coś ukryć. Tu jest tylko mowa o wiedzy, tu nie ma żadnej indoktrynacji.
Jeśli mógłbym, odniosę się najpierw do tego, co pan kurator powiedział o tym łączeniu. Mieliśmy przypadek, czy propozycję taką, aby w klasach szkoły podstawowej bodajże połączyć geografię, biologię i chemię. Ten pomysł upadł i w mojej ocenie bardzo dobrze. To znaczy w pewnym momencie takiego łączenia doprowadzimy do sytuacji, gdzie w każdym przedmiocie znajdziemy jakiś element, który łączy się z innym. A jednak z jakiegoś powodu jest wprowadzona ta różnorodność, jest wprowadzony ten podział, to może troszeczkę doszczegółowienie niektórych elementów. Ja uważam, że w tym momencie, gdzie mamy elementy na przykład mówiące o dojrzewaniu na biologii i uczy tego biolog, kiedy mamy elementy związane z cyberbezpieczeństwem na informatyce, uczy tego informatyk, kiedy mamy elementy związane z relacjami, z emocjami, z przyjaźnią, z rodziną na WDŻ-cie i uczy tego osoba odpowiednia do tego, to należałoby pomyśleć bardziej nad reformą założeń, nad reformą programu, czy też sposobu prowadzenia tych istniejących już zajęć, aniżeli wprowadzania nowego, które łączy. Co do tego, co pan powiedział na temat właśnie rodziców, nie możemy zapominać tutaj o artykule 48 Konstytucji. Rodzic ma prawo wychować swoje dziecko zgodnie ze swoim światopoglądem i swoimi poglądami. I to jest prawo konstytucyjne, które może być przez ten, nie mówię, że będzie, ale może być, istnieje duże ryzyko, będzie łamane. Z tego względu, że tematy związane z seksualnością, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, są tak ingerujące w nasz światopogląd, że naprawdę życzyłbym sobie, żeby każdy nauczyciel potrafił to przedstawić w 100% neutralnie, czego się nie da zrobić, bo w obecnej sytuacji, w obecnym świecie znajdujemy różne definicje, na przykład małżeństwa, znajdujemy różne definicje celów, jakie ma rodzina. I ciężko będzie, naprawdę mówię, życzyłbym sobie takiego nauczyciela, który będzie to potrafił przedstawić w 100% neutralnie, albo chociaż w 90%, a obawiam się, że tutaj tego nie znajdziemy po prostu.
Odpowie pan na to, panie kuratorze?
Tak, jak najbardziej, bo każdy przepis prawa może być interpretowany przez osobę, która tym prawem się posługuje. Ja mógłbym powiedzieć dokładnie odwrotnie. Co zrobić w sytuacji i ten artykuł, który przytoczyłeś z Konstytucji, zastosować, jeśli rodzic nie dopilnowuje dziecka, jeśli krzywdzi dziecko swoim zaniechaniem? czy mamy ingerować w to wychowanie, które tak naprawdę krzywdzi dziecko, czy też nie. Państwo w którymś momencie musi mieć narzędzia do tego, żeby przeciwdziałać krzywdzie ludzkiej. I po to są też przepisy, aby je egzekwować w sytuacji, kiedy rzeczywiście to dobro jest zagrożone.
Rocznie w polskich domach, w polskich rodzinach zakatowywanych na śmierć jest od 20 do 40 dzieci. Między 20 a 40 ta liczba mniej więcej się utrzymuje od lat, niezależnie od kampanii, które trwają. Depresja jest zjawiskiem powszechnym, problemy psychiczne, samobójstwa. Rośnie cały czas odsetek samobójstw, co też znamienne, znacznie wyższy wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Jest ten odsetek udanych, oczywiście tu cudzysłów. Można by myśleć, że polska rodzina jest czymś idealnym, jest tak przedstawiana przez Kościół. No niestety Kościół nie walczy skutecznie ani z alkoholizmem, ani z uzależnieniami, ani z przemocą domową. I dlatego w szkołach musi być o tym mowa.
Znaczy ja dodam jeszcze, że pewne rzeczy nie są celowo upubliczniane, ale ja mam dostęp do informacji o próbach samobójczych młodych ludzi w Małopolsce. Praktycznie nie ma tygodnia, żeby takiej sytuacji nie było. Więc gdzieś te przyczyny są i zabrakło właśnie rodzica czy innej osoby dorosłej, która by temu dziecku pomogła. Dlatego informacja jest istotna. Do kogo się zwrócić? O tym jest także na edukacji zdrowotnej. Numery telefonów, telefony interwencyjne, ale także z kim można porozmawiać na ten temat. Oczywiście, że to musi być osoba, która ma zaufanie dziecka. Natomiast każde dziecko powinno wiedzieć, gdzie są przekraczane jego granice osobiste i do kogo może wtedy zwrócić się o pomoc. Rozmawiamy o trudnych sytuacjach, których pani redaktor też wspomniała, które prowadzą do ostatecznych rozwiązań. Musimy temu przeciwdziałać i oczywiście to jest, nie da się tego zrobić w 100%. Ale
wrócimy
ten problem
jeszcze
psychiki młodego człowieka jest coraz poważniejszy.
Wrócimy jeszcze do naszej rozmowy. Edukacja zdrowotna. Czym powinien być ten przedmiot? Między innymi o tym rozmawiamy z małopolskim wicekuratorem, panem Arturem Paskiem i młodzieżą z Młodzieżowej Rady Krakowa, przewodniczącym Mateuszem Gmerem, uczniem 3 liceum, 5 liceum ogólnokształcącego i wiceprzewodniczącą Justyną Wojtas, maturzystką z 16 liceum ogólnokształcącego. Na list pasterski z 22 sierpnia odpowiedzieli w końcu także nauczyciele, sami nauczyciele, którzy mają uczyć tego przedmiotu edukacji zdrowotnej. No i najdelikatniej mówiąc, są oburzeni, że hierarchowie kościelni insynuują im złe zamiary deprawowania młodzieży, seksualizowania młodzieży. Twierdzą, że te zarzuty są wręcz absurdalne i piszą, żądamy wyjaśnień. To nauczyciele skupieni wokół Fundacji Ja Nauczyciel.
No nie chciałbym się ponownie odnosić do treści tego listu biskupów, natomiast chciałbym powiedzieć, że bardzo głęboko wierzę, że polscy nauczyciele to są bardzo oddani swojej pracy i dobrze przygotowani do zawodu ludzie. I pewnie tu też powiecie o swoich nauczycielach i o swoich doświadczeniach. Jeśli są czarne owce, to mamy narzędzia do tego, żeby takich ludzi się z zawodu pozbywać. Natomiast takie imputowanie złych intencji myślę, że godzi w autorytet nauczyciela. Nauczyciel ma pewną misję i jeśli będziemy ten autorytet podważać, niezależnie od tego, o jaki przedmiot chodzi, to źle się to skończy dla młodego człowieka ostatecznie. Już mamy duże problemy z tym, że musimy walczyć o autorytet nauczyciela. To powinna być osoba zaufania publicznego, która jest przewodnikiem dla młodego człowieka i powinna być to osoba, do której młody człowiek ma zaufanie. Jeśli słyszy albo czyta tego typu wypowiedzi i to w stosunku do nauczycieli, którzy w przeważającym stopniu do tej pory uczyli edukacji wychowania do życia w rodzinie, no to myślę, że większego komentarza nie potrzebujemy.
Ja mam pytanie do młodzieży. Czego wy byście chcieli się dowiedzieć na takich lekcjach? Czego wam zabrakło w trakcie tej drogi edukacyjnej? Bo często słyszymy, że młodzież uczy się wielu rzeczy niepotrzebnych zupełnie do życia, że to są rzeczy potrzebne tylko do rozwoju ich kariery zawodowej, ale do życia takiego codziennego nie.
Tak, uważam, że na pewno jest wiele takich rzeczy, których chcielibyśmy się nauczyć, ale też, jak o tym już wcześniej wspominaliśmy, najważniejszy byłby sposób prowadzenia takich zajęć i kto by je prowadził. Ale też jest taki problem ogólnie w szkole, tej przestrzeni szkolnej, jakby to wyglądało w klasie. Uważam, że takie zajęcia powinny być prowadzone w mniejszych grupach, bo jeżeli jest cała klasa i dużo, dużo osób, tak, to nie do końca by to dobrze działało. Sama mam takie doświadczenie, że im więcej osób jest, tym większy panuje chaos. Zawsze by się też trafiły jakieś głupie komentarze. Bo też uczniowie jednak naprawdę chcą się czegoś dowiedzieć, ale też trafi się przynajmniej ta jedna osoba w klasie, która doda swój niepotrzebny komentarz i już wtedy lekcja jest, no, jak to mówiąc, rozwalona.
A te tematy są zbyt delikatne i zbyt intymne, żeby w takim dużym gronie je omawiać, nawet te dotyczące problemów psychicznych, już nie mówię o sprawach związanych ze zdrowiem seksualnym?
Według mnie zdecydowanie tak. Nawet takie zdrowie psychiczne, to jak się o tym powie w większej grupie, mimo tego, że tak się wydaje, mimo że o tym się teraz mówi dużo, że młodzież jest już świadoma tego, że problemy psychiczne są obecne wśród nas i że wiele osób się z tym zmaga, to jak ktoś się o tym wypowie, to potem nagle może stać się ofiarą żartów i tak niezrozumienia też, więc uważam, że to nie powinno się. Powinno się tak w mniejszych grupach o tym wypowiadać.
Jeśli mogę, ja się jeszcze odniosę, to znaczy uważam, że tak, elementy większości podstawy programowej są bardzo potrzebne. Te dotyczące zdrowia psychicznego, dotyczące cyberbezpieczeństwa, dotyczące zdrowia również społecznego, nowego terminu, który się w podstawie programowej pojawia. Natomiast, tak jak mówię, chodzi nam praktycznie wyłącznie i 90% kontrowersji wzbudza temat tego tak zwanego zdrowia seksualnego czy edukacji seksualnej.
Jeden z tych 10 rozdziałów.
Dokładnie, jeden z tych 10 rozdziałów, którego mogłoby nie być, żeby ten przedmiot był naprawdę cudownym przedmiotem. Natomiast uważam, że tak jak wcześniej wspomniałem, to są elementy, które już występowały w podstawach programowych innych przedmiotów i być może należałoby rozszerzyć te podstawy programowe z biologii, z informatyki, zastanowić się nad sposobem prowadzenia przedmiotu, a nie wprowadzać tak troszeczkę jednak wydaje mi się na szybko i bez odpowiedniego przemyślenia, bez odpowiednich badań nowego przedmiotu, bo tak samo WDŻ, który no, był w mojej ocenie przedmiotem ważnym, ale który był prowadzony w sposób fatalny, który odstraszał uczniów. Ostatnie badania na temat tego, jak WDŻ powinien wyglądać, były w roku 2015, kiedy pani minister Kluzik-Rostkowska zdecydowała się usunąć ten przedmiot. Znaczy, były takie plany. Ona przeprowadziła głęboką analizę, głębokie badania. No natomiast od tego czasu zmieniło się praktycznie wszystko w naszym świecie. A nie mamy nowych badań, nowych elementów, nowych rozmów na temat tego, jak to przystosować do dzisiejszego świata. I pozwolę się jeszcze odnieść do wypowiedzi pana kuratora i do tego tematu, który tutaj się przewijał, dotyczącego listu biskupów, konferencji Episkopatu Polski. Tak króciutko, ponieważ ja akurat jako wierzący katolik uważam, że również Kościół ma prawo się wypowiadać. Ja nie mówię, czy zrobił to w sposób dobry, bo zgadzam się, że użyte tam elementy były delikatnie mówiąc w mojej ocenie niepotrzebne lub mogły zostać ujęte w sposób troszeczkę inny. Natomiast musimy też zrozumieć, że biskup ma przede wszystkim to zadanie, żeby bronić wiernych przed jakąkolwiek formą zgorszenia. I ja nie mówię, że tutaj nagle każdy nauczyciel będzie indoktrynował dziecko, że on będzie je ideologizował, ale jeśli istnieje takie zagrożenie, a niestety w momencie, w którym takie elementy są wpuszczane do podstawy programowej. I to też należy powiedzieć przez panią minister Barbarę Nowacką, która postulat edukacji seksualnej wprowadzała jeszcze za czasów, czy postulowała jeszcze za czasów działalności w ruchu Palikota. No to niestety biskup ma obowiązek interweniować i ma obowiązek przestrzegać przed zagrożeniem, które może wystąpić. Ja nie mówię, nie odnoszę się do języka.
Czyli nie powinien zapoznać się najpierw dokładnie z podstawą programową przed wystąpieniem z takim listem, który ma skutki takie, jakie ma. Masowo rodzice nie wyrażają zgody na udział dzieci w zajęciach edukacji zdrowotnej. Bo można odnieść wrażenie po przeczytaniu tego listu i też po protestach nauczycieli, którzy zostali dotknięci tymi zarzutami, które tam są podniesione, że no, najdelikatniej mówiąc, prezydium Konferencji Episkopatu nie zapoznało się dokładnie z podstawą programową.
W tej kwestii trzeba pytać prezydium Konferencji Episkopatu, czy się zapoznało.
Bo jeżeli przeciwdziałam zgorszeniu, to muszę mieć pewność, że to zgorszenie rzeczywiście ma miejsce albo może mieć miejsce, a w wiedzy na temat zdrowia seksualnego człowieka nie ma nic gorszącego w świadomości swojego ciała, reakcji swojego ciała, w znajomości siebie. To jest część każdego człowieka. Seksualność jest elementem tożsamości człowieka.
Oczywiście i każdy element gorszący tyczy się postępowania i działalności człowieka. To nie chodzi wyłącznie o to, jakie tam będą treści, ale również jak one będą przekazywane. Wspomniała tutaj pani, że czy się Konferencja Episkopatu Polski zapoznała, nie mnie, że tak powiem, oceniać, bo nie wiem, nie byłem na posiedzeniu. Natomiast powiem jeszcze raz.
Padł zarzut o demoralizację, o seksualizację i o sianie zgorszenia.
Oczywiście. Tak jest. Ponieważ, już kończę, jeśli jest mowa o seksualności, to jest temat ingerujący w nasz światopogląd i ingerujący również w sprawy naszej katolickiej czy chrześcijańskiej wiary i moralności. I w tym momencie, kiedy pojawia się takie zagrożenie, mówię, nie musi być ono realne, nie musi ono zaistnieć rzeczywiście, nie musi się ono spełnić, ale jeśli są przesłanki do tego, że może być pole do nadużyć, to ja uważam, że biskupi powinni interweniować w tej kwestii.
Cieszę się, że nie powiedziałeś jednoznacznie o tym liście jako dobrym przykładzie.
Bo nie uważam za dobrym.
No właśnie, ale biskupi to są bardzo wykształceni ludzie, którzy powinni brać odpowiedzialność za swoje słowa. Mówią do ludzi, którzy mają o wiele mniejszą wiedzę, o wiele mniejszą także od nauczycieli. W związku z tym im bardziej wierzą, w związku z tym, że wyznają te wartości, to przyjmują jeden do jeden to, co jest przedstawione. Jeśli tam są błędy, jeśli tam są przeinaczenia, jeśli tam się wkłada w program to, czego w tym programie nie ma, no to jest to manipulacja. Zgadzasz się z tym?
Oczywiście.
A manipulacja nie powinna być czymś, czym posługują się hierarchowie. Nikt zresztą nie powinien się posługiwać manipulacją w takim sensie negatywnym, żeby wprowadzać w błąd. Więc jeśli rzeczywiście poczuli się obrażeni nauczyciele, to znaczy, że padły tam słowa, które są nieprawdziwe i nieakceptowalne.
Czy mógłby pan podać taki przykład, żeby troszeczkę rozjaśnić sytuację? Jakie elementy zostały?
No przed chwilą powiedziała pani redaktor. Przytoczyła wprost tekst i uważam, że obrażanie nauczycieli i imputowanie, że oni będą siać demoralizację, jest czymś, na co nie powinien sobie pozwolić nikt, kto wypowiada się publicznie. I jeśli chcemy tę debatę sprowadzić do emocji albo do manipulacji, no to rzeczywiście nie jesteśmy w stanie dojść do żadnego konsensusu, bo po to tutaj przyszedłem, żebyśmy porozmawiali o tym, co można zrobić lepiej. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Jakie jest zdanie państwa? Dobrze się rozmawia wtedy, kiedy rozmawia się o faktach, a nie o insynuacjach. I chyba tyle, jeśli chodzi o list, o którym pani redaktor wspomniała. Chciałbym, żebyśmy dyskusję i debatę edukacji zdrowotnej sprowadzili do tego, co potrzebuje młody człowiek. i odrzucili wszystko to, co nie znajduje się w podstawie programowej.
I tu kończymy dzisiejszy program, ale mam wrażenie, że potrzebujemy jeszcze kolejnej dyskusji. Już po 25 września już będziemy wiedzieć, na ile ten przedmiot będzie obecny w szkołach i jak bardzo można go poprawić, tak żeby też trochę stonować te obawy osób, które boją się, tak jak mówi tu Mateusz, a trzeba cały czas podkreślać, że w Polsce dzisiaj niestety mamy bardzo wysoki odsetek osób uzależnionych od alkoholu, od hazardu, od różnych substancji psychoaktywnych. Połowa małżeństw się rozpada. Depresja jest zjawiskiem coraz powszechniejszym. Jest ponura statystyka też 80% społeczeństwa zakażonego wirusem HPV. Także społeczeństwo potrzebuje edukacji, również edukacji seksualnej. Choćbyśmy nie wiem jak bardzo próbowali się na te tematy zamykać, to wiedza nie szkodzi i nie demoralizuje. Wiedza pomaga świadomie kierować swoim życiem, również bronić tych wartości moralnych, którymi się kierujemy. Zgodzisz się, Mateusz?
Zgodzę się, natomiast jeszcze raz mówię, nie chodzi o samą wiedzę, chodzi o sposób jej przekazania i ewentualne nadużycia, które mogą wystąpić.
Naszymi gośćmi byli wicekurator Małopolski pan Artur Pasek, przewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa Mateusz Gmer i wiceprzewodnicząca Justyna Wojtas. Bardzo dziękuję.